Dobry wieczór, jeszcze dobry wieczór, chociaż muszę wam powiedzieć, że jak 20 minut temu czy 25 minut temu szedłem do radia ulicą Miodową, to jeszcze słońko zachodziło. Jeszcze była taka, no na zachodzie fajny różowy kolor się pojawił. Pogoda jak zwykle, kiedy sekcja lewacka jest przecudowna, a kiedy nie ma sekcji lewackiej, jest równie cudowna. Jak wiecie, zawsze jest piękna pogoda, tylko czasami się troszkę gorzej ubieramy. Proszę państwa, a dzisiaj mam specjalną przyjemność, zgodził się gościć gościa. Ładnie, gościć gościa. Kurczę, jak Grecy słuchają polszczyzny, jak rozmawiam po polsku z jakimś Polakiem i Grecy słuchają, co to za piękny język. Grekiem się strasznie podoba polszczyzna. Miło mi, mam zaszczyt gościć gościa, proszę państwa, Adam Struk.
Dobry wieczór.
No kurczę, ja zrobiłem takie wejście, a tu dobry wieczór. No.
Ale co życzysz, powiedz?
Zaśpiewaj coś.
Wybacz.
No widzicie. Jak jesteście przyzwyczajeni, oczywiście w sekcji lewackiej tu różne rzeczy się dzieją. Nie mamy scenariusza. Mamy scenariusz na życie, ale nie na dzisiejszą audycję. Co prawda ja coś mam w głowie i Adam ma w głowie. Więc, a ponieważ lubimy improwizować, czy ty wczoraj na próbie improwizowałeś?
Do mikrofonu, Greku.
Nie martw się.
Dobra.
Kolega się martwi.
Dobrze mówię, prawda? No właśnie.
Dziewczyna mi mówi, żeby mikrofon na dół. Ty mówisz do mikrofonu, Greku. I wiesz, i co ja mam biedny robić? Wszyscy mi mówią, co ja mam robić, a ja biedny siedzę i robię. No,
a
dobra.
Pamiętasz pytanie, które zadałeś przed chwilą?
Nie.
A widzisz...
Czy ty improwizowałeś na próbie?
Najlepsza improwizacja ta dobrze przygotowana.
Tak. Dlatego muzycy grający muzykę free jazzową, która jest najbardziej logiczną i najbardziej skomplikowaną muzyką, jaką istnieje, moim zdaniem oczywiście, to muszą mieć bardzo dużo prób, grając free jazz. No bo muszą się zazębić, nie muszą rozumieć, którą stroną idziesz, w jaki sposób. Ja wiem, że ty nie, specjalnie za jazzem nie przepadasz.
Nie, rzecz nie jest w jazzie, tylko w tym, że mamy nadreprezentację wątków amerykańskich i tak. Amerykanoidalnych. W konsekwencji w Bogocie, Zambrowie i Tokio słucha się tego samego. To jest po prostu nudne. Zdecydowanie bardziej interesuje mnie to, co zrobi jemeński lutnista niż amerykański trębacz, choćby najlepszy. To jest kwestia skal,
tak.
Liryki.
No ale jazz jest też muzyką skalową. Wszystko, bardzo często.
To wszystko prawda, ale jednocześnie duża część tego, to oczywiście może być krzywdzące uogólnienie, sprawia wrażenie takiej konstrukcji hydraulicznej donikąd. Takie pelum pelum i tak jedziemy, harmonizacja dla harmonizacji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest grube uogólnienie, ale skoro improwizujemy.
Kiedy w Jazz Forum Nils Peter Morvar, to jest taki twórca takiego kierunku muzycznego New Jazz, gdzie łączy elektronikę z jazzem, tak dla młodzieży, jazz dla młodzieży. To on w wywiadzie stwierdził, że mój zespół improwizuje, ale na pewno nie jest to jazz. To mam nadzieję, że już się coś trochę bardziej ci podoba.
Wiesz, też w kontekście sztuki wokalnej, prawda, tak. Tej jazzowej, że to jest siłą rzeczy multikulti.
No.
A myśmy mieli już w dziejach taki eksperyment lingwistyczny jak Esperanto. To nie mogło się udać.
Tak.
Czyli, że muzyka bez owej podstawy lingwistycznej właśnie zamienia się w coś dziwnego, a w istocie uważam, jest rzemiosłem wysoce intelektualnym, też rodzajem, powiedzmy, uroczystej mowy, chociaż oczywiście bywa muzyka cokolwiek śpiewana mniej uroczysta.
Bywa, bywa. Na przykład, kiedy są Dionizjada. Dionizjada, Dionizjas w Polsce.
Co ty tam z tą gazetą?
Szukam
tam
tematów jakichś politycznych, żebyśmy no mogli się pokłócić, ale zdaje się, że my nie jesteśmy w stanie się pokłócić. Ja jednak no, lubię jazz, ale wyszedłem jednak z muzyki ludowej. Znaczy ja miałem, jak byłem mały, gdzieś od kiedy my zamieszkaliśmy? Zamieszkałem z rodzicami mając 6 lat, 5 i pół roku. Mama śpiewaczka operowa. Ojciec, wiesz, profesor, cały czas byłem otoczony operą, ale jednocześnie wtedy nie było płyt greckich w Polsce w ogóle. I chodziliśmy do ośrodka bułgarskiego, na Świętokrzyską i tam się kupowało bułgarskie, bułgarską muzykę ludową, które oczywiście takie bułgarskie ma zawsze, wiesz. Ale dla nas to było ważne, te płyty, bo mogliśmy, wiesz, w Grecji od maleńkości, właściwie od przedszkola uczyć się tańców. Prawda? Ty to widziałeś, ty to znasz. I wiesz, i my musieliśmy to mieć w domu, takie rzeczy, bo słuchaliśmy muzyki niby naszej, no bo to Bałkany, nie? I na 7, i na 9, i na 5.
Wybacz liczbę mnogą, jesteście szczęściarzami greccy. W tym kontekście, że też był taki moment zachłyśnięcia się amerykańszczyzną, Presley i inne tego typu, słuchacze wybaczą, infantylizmy, ale Grecy mieli do czego wracać.
Tak.
Mianowicie wróciłem właśnie z Grecji i słyszałem liturgię Jana Chryzostoma, śpiew z IV wieku w jakimś kompletnym pipidowie, 6 śpiewaków.
W cerkwi.
Tak. Absolutnie cudowne. Tak. Cudowne doświadczenie żywotności tej kultury, tego, że cywilizacja to jest wspólnie wznoszony gmach przez pokolenia i że mimo beznadziejności naszej egzystencji, to jednak gdzieś odkłada się w następnych pokoleniach. W tym kontekście Grecy są szczęściarzami, ale nie tylko w tym.
To o Grekach w takim razie. O Grekach pogadamy, jak posłuchamy wybranej przeze mnie i zaproponowanej ci grecką piosenkę, bo reszta utworów, które będziemy słuchali, jest wybrana przez Adama Struga. Posłuchamy utworu z filmu, na którym się popłakałem. Ja nigdy nie wzruszam się na filmach. No, nie, wzruszam się, ale nie płaczę. Nawet jak była piękna katastrofa, to też nie płakałem. Ale tu, jak ta pani, którą teraz usłyszycie, zaśpiewała, to niestety w kinie w Niemczech, niestety się rozpłakałem i ludzie zdziwieni na mnie patrzyli. W tych utworach się płacze. Niestety Adam się nie popłakał.
Wiesz, no, płakać na zawołanie wybacz. Tak, wracając do tego, jakimi jesteście Grecy szczęściarzami. Otóż słuchacze w Radiu Wnet niestety demoralizowani są głównie muzyką amerykańską, więc tym bardziej się cieszę, że płynie w eter muzyka grecka, która jest jedną z najpiękniejszych muzyk świata. Powiem więcej, wszyscyśmy z nadgreckiej sadzawki, czy tego chcemy, czy nie chcemy, nasz krąg cywilizacyjny, ale nie tylko, gdyż wpływ grecczyzny jest przemożny we wszystkich dyscyplinach. No oczywiście to wiadomo, filozofii i tak dalej, wszystko to wiemy, ale jako że oboje jesteśmy muzykami, więc w tym kontekście należałoby powiedzieć, że ów klejnot starożytnej Grecji w muzyce przenosi dzisiaj wokalistyka arabska.
Tak.
Niestety poza francuską właściwie nieobecna w radiofoniach europejskich. Niemalże nieobecna. W konsekwencji też na skutek wiadomego konfliktu...
No u nas, przepraszam, wtrącę, w Radio Wnet jest dosyć często puszczana. Bo wiesz, puszczamy, jak przychodzi ambasador Palestyny, puszcza się
ale
muzykę
co puszczacie?
Arabską muzykę, nie.
Ale
pop,
co to
nie
znaczy
pop,
arabską?
Nie pop.
No dobra.
Skalową. Nie martw się, mamy tu dobre utwory, bo ja zgromadziłem.
No dobra. Zmierzam go, już
że radiofonie nie puszczają arabskiej.
Kończę, nie puszczają też na skutek wiadomego konfliktu politycznego i zbrojnego,
no,
w którym to, co arabskie, uchodzi za upośledzone,
tak,
niebezpieczne, co jest oczywiście kompletnym nieporozumieniem. Ale rozumiem, że nie to jest przyjęte naszego spotkania. W każdym razie, sumując, kwiat, sam smak sztuki wokalnej, to oczywiście wokalistyka grecka, a przeniesiona ona została do współczesności i zachowana właśnie w wokalistyce arabskiej.
Tak. No i skalę nam też Arabowie przetrzymali od starożytności.
Arabowie tak, ale wiesz, jeśli chodzi o skalę, to te są wspólne wszystkim kulturom pierwotnym. To nie jest tak, że to one są tylko greckie. Właściwie cała muzyka tradycyjna świata jest piękna, no może poza niemiecką.
I polską.
No nie, chyba nie
zaraz włąd dostanę. Uważajcie, będziemy mieli zaraz milion wyświetleń.
No, Greku.
Dawaj, uważaj. Polaku. Nie da się wzbudzić agresji u pana Adama Strucha. Próbuję, jak słyszycie, i nie wychodzi. No, z tą grecką muzyką. Powiedz jeszcze o tej cerkwi, o tych 6 śpiewakach. To byli księża, czy...
Nie, to byli świeccy. To byli świeccy, którzy są miejscowi. Tam jeden był prawdopodobnie kształcony gdzieś na zewnątrz, ewidentnie miał głos ustawiony.
Aha.
czy przyszczelnie Ateny, a może gdzieś indziej, jakiejś szkole wokalnej, ale reszta byli to panowie śpiewający w 100% naturalną emisją. Szczególną uwagę zwrócił starzec śpiewający po prawej stronie ikonostasu, patrząc od strony kościelnej sieni, cerkiewnej sieni. Maestria, sposób, w jaki stroi, zdobi, to są rzeczy absolutnie niebywałe. Oczywiście z jednej strony miałem poczucie...
Ale dlaczego stroi? Dlaczego?
Sam do siebie. Tam ten najmłodszy, ten z ustawionym głosem, miał takie cudeńko jak dmuchany kamerton.
Taki stroik.
Pozostali nie używali tego sprzętu. On stroi po prostu w skalach wcześniejszych niż powszechnie dziś używana skala dur mol. I tutaj niewtajemniczonym do tej pory słuchaczom należy się wyjaśnienie. Mianowicie pomiędzy białym a czarnym klawiszem są mniejsze wartości, których klawiatura siłą rzeczy nie uwzględnia, i te dawne skale posługują się owym nietemperowanym strojem wokalnym. Kończąc już wątek tej cerkwi na Kos, niezwykłe też było to, że według dawnych prawideł zaczynali długie takie frakcje wokalne, kończyli wyżej niż zaczynali.
No tak.
To jest właśnie, to po tym rozpoznać rasowego śpiewaka tradycyjnego. Ci kształceni obecnie głównie przy klawiaturze z ustawionymi głosy zawsze spadną z tonacji. Po prostu nie ma wyjścia. No to instrumenty elektryczne mają to do siebie, że w ogóle że zaniżają deczko. To są takie mikrowartości, które pewnie dla tych, którzy nie są zawodowcami, pewnie nawet nie są słyszalne, ale jest to faktem. I puentuję już. Po takim doświadczeniu, jak to w cerkwi, czy z polską muzyką tradycyjną, czy z muzyką arabską, wszystkie te jakości, wiesz, sceniczne, koncertowe, fonograficzne, to wszystko jest po prostu jakieś nieporozumienie.
Takie małe, nie?
Do czego zmierzam? No tutaj dotykamy rzeczy chyba fundamentalnej. Mianowicie, czym jest prawda w muzyce? Albo gdzie jest muzyka prawdziwa? Albo muzyka żywa? Którym gatunkom muzycznym te przymiotniki przysługują, a którym nie? I dlaczego? Współcześni polegli na łacińskiej, a błędnej maksymie, że o gustach się nie dyskutuje. Proszę Państwa, o czym dyskutować, jeśli nie o gustach? A właściwie nie o gustach, a o guście i braku gustu, gdyż gust od wieków się nie zmienia. Zmieniają się mody, a moda filozofom nie przystoi.
Nie. Znaczy, wiesz, filozof powinien mieć jakąś tam hałat i rozmyślać. W każdym razie bardzo miło słuchać tak o Grecji. Ja jednak mimo tego wszystkiego, co jest miłe, rzeczywiście jak jestem na Naxos, to codziennie chodzę do cerkwi i słucham tych śpiewów oczywiście. I jeszcze u nas mają dzwony, chyba kilkanaście dzwonów jest, wiesz. I te melodie z tych dzwonów, i te śpiewy cerkiewne, i ten nastrój w cerkwi jest nieprawdopodobny, bizantyjski. Prawda? No ja w mieszkaniu jednak, jak ktoś jest pierwszy raz u mnie w mieszkaniu, to mówi, o jakie Bizancjum, wiesz. No bo mam tych z 10 ikon, mam. Wiesz? Jakieś stare obrazy, jakieś, wiesz, obrazy znajomych. No i bardzo miło słuchać tak o Grecji, ale Grecy dokładnie to prawie, no nie o muzyce, co prawda, ale Grecy, czy Francuzi, czy Niemcy, czy kogo ja jeszcze znam tutaj, Amerykanie, Anglicy, którzy mieszkają w Polsce, oni twierdzą dokładnie to samo, co ja, że Polska jest najwspanialszym krajem na świecie. Nie w Europie, na świecie.
Ale w ogóle nie śmiem przeczyć, no tylko, że o czym mówimy, prawda? Czy mówimy o muzyce teraz, czy o warunkach życia?
O warunkach życia.
Tak, niewątpliwie żyjemy w bardzo, bardzo pięknym miejscu na Ziemi, jesteśmy w swej masie nie tylko muzycznymi, kulturowymi, a postatami. Najlepszym dowodem, że znowu się przypnę, mam nadzieję, że tutaj szef tego radia
nie marczy,
w końcu
nie
usłyszy, ale może usłyszy. Nie patujcie tych 400 tysięcy słuchaczy amerykańszczyzną. Dość tych bredni jankeckich. Dość. Dziękuję.
Więc to samo prosił o to samo Janek Pospieszalski, że więcej, bo on tylko wnetu słucha, więc prosił Janek, żeby więcej polskiej muzyki. My rzeczywiście, polska muzyka popowa czy jazzowa, nie odstaje od zachodniej.
Przepraszam, w ogóle jakieś nieporozumienie. Jeżeli ktoś pisze wiersz po angielsku, czy to jest poezja polska?
Nie.
No to skoro nie, no to nie mówmy w przypadku muzyki okay. pop i tralala, że to jest polska muzyka. To się w życiu z muzyką polską nie widziało, a często nie, widziało się często z muzyką w ogóle. Czym jest muzyka polska?
Otóż... Współczesna oczywiście mówimy.
Nie, może muzyka polska po prostu.
O, dobrze.
Tak. Mianowicie ma ona trzy wymiary. Historycznie gryziemy, tak, prawda? A nie współcześnie, bo lektura tylko współczesnych autorów wysusza mózg, że zacytuję Gomeza de Ville. Mianowicie składają się na nie trzy pokłady. Po pierwsze muzyka plemienna, ta najstarsza warstwa, pochodząca jeszcze sprzed wędrówki ludów. Jej ślady mamy w śpiewie niewieścim obrzędowym. Warstwa druga to wszystko to, co można by nazwać muzyką katolicką. Ze związku tych dwóch pierwszych narodził się Rycz Szlachecki i te trzy dopiero oddają pełen obraz tego, co można by nazwać muzyką polską. Jeśli zaś chodzi o współczesną muzykę polską, to gdy odsiejemy to wszystko, co w istocie jest muzyką amerykańską po polsku, to zostaje w sumie niewiele. Mamy bowiem muzyków wykształconych na tak zwanej klasyce, co to by nie miało znaczyć. Z tym, że oni też po godzinach głównie są jazzmenami, z nielicznymi wyjątkami. Więc trudno mówić o obecnej muzyce polskiej, raczej należałoby powiedzieć o muzyce w Polsce. A gdzie szukać muzyki polskiej w Polsce? Otóż na pewno są to wyspowe sytuacje na polskiej wsi. Tak. Na przykład Radomszczyzna, a dokładnie Przysuskie, albo jeśli idzie o śpiew nabożny, Przeworskie, gdzieś okolice Leska, czyli powiedzmy wschodnie województwo podkarpackie obecnie, Jasielskie, Krośnieńskie, tam ludzie rzeczywiście jeszcze śpiewają pełnymi gębami.
Czyli tam, gdzie Tarnowscy rządzili jeszcze przed wojną.
Niestety są to już sytuacje wyspowe. Na przykład w śpiewie pogrzebowym jeszcze na północno-wschodnim Mazowszu, na Kurpiach Zielonych, Wioskach Drobnoszlacheckich można usłyszeć barokową muzykę polską w oryginale, ale że się powtórzę, to już jest tak trochę, to jest w powijakach niestety.
A co powiesz o polskiej muzyce renesansowej w takim razie?
Bardzo ciekawy temat, z tym, że wykonawstwo tak zwanej muzyki dawnej to jest, otwieramy, cytując klasyka, puszkę z Pandorą. Może szczęśmy to słuchaczom i posłuchajmy muzyki.
Dobrze. Ja bardzo lubię polską muzykę renesansową. I kiedy chodziłem do szkoły muzycznej, do średniej szkoły na Miodową, moim profesorem był Kazimierz Piwkowski. Fistulatores et tubilizatores Varsoviensis. I ja przychodziłem, on miał 7 czy 8 dzieci. I ja przychodziłem do niego na Andersa. I ćwiczyłem i grałem z nimi. I ja kocham tą muzykę, polską muzykę renesansową, nawet barokową. Bardzo, bardzo mi się podoba. Nawet myślałem o tym, żeby jakoś to zrobić coś, czego ty nie lubisz, poprzerabiać na swoją modłę. Bo ty wolisz oryginały jednak niż on. W każdym razie jest ta polska muzyka, ale mi chodzi o to teraz, wiesz, no nie można puszczać czy renesansowej, czy tradycyjnej muzyki w radiach, bo ludzie tego nie słuchają.
No i co z tego?
No. W Grecji puszczają, wiesz, co się w radio leci. Taki disco polo greckie.
No tak i nie.
Tylko, że to zależy,
ale to nie do końca tak jest. No bywa taka radiofonia grecka i inna radiofonia grecka. Trzeba po prostu troszeczkę pomajstrować i naprawdę jeszcze go szukać, a my mamy tylko Zenka, jeśli chodzi o muzykę ludową, bo taki jest wybór polskiej wsi. Ale wracając jeszcze na chwileczkę do muzyki renesansowej czy barokowej polskiej, które wywołałeś, mianowicie
i tak dalej.
Wokół tej muzyki też opowiada się mnóstwo, wiesz, bzdur, tak jak wokół muzyki tradycyjnej, czyli że całe to wykonawstwo tak zwanej muzyki dawnej w sztuce wokalnej polega na tym, że wszyscy, całe to towarzystwo śpiewa emisję XIX-wieczną ustawioną, co się nie da obronić, ale błąd jest powszechny.
Ale to nie fałszują w takim razie?
Ale to nie, rzecz nie jest fałszu, tylko w sztuczności.
Ale
nie, no w sztuczności.
Ale jaka misja jest, ale wiesz, nie. Każdy ma inną, troszkę inną.
No ale,
to,
nie,
wiesz,
ale właśnie chodzi o
dysonansy.
Muzykę renesansową śpiewano naturalną emisją, a nie ustawionymi głosy.
A no właśnie. A w XIX już
emisja. Koniec XVIII wieku, XIX to już jest tryumf emisji operowej i tam już się niewiele prześliźnie. I to do dziś dnia pokutuje w Polsce, dlatego kształcenie na wokalistykach właściwie ogranicza się do tego rodzaju emisji, co jest kompletnym nonsensem, nieporozumieniem nie tylko w kontekście polskiej wokalistyki, ale wokalistyki w ogóle.
No to posłuchamy jednej innej wokalistyki. A później
to może ja zapowiem szybko, co będzie, żeby słuchacze mieli
proszę
wiedzę.
Bardzo, mianowicie będzie to ja chciałem, żebyś potem powiedział, ale proszę cię teraz.
Tak, dziękuję bardzo. Roza Eszkenazi, grecka Żydówka, rodem ze Stambułu, od 10 roku
życia. Z Konstantynopola.
Od 10 roku życia w Salonikach. Sama postanowiła być tancerką brzucha, ale na szczęście ktoś wyhaczył jej talent wokalny. Bardzo ciekawy życiorys, gotowy scenariusz, niezwykła postać, niejednoznaczna, kontrowersyjna, ale śpiewaczka
wielka.
Niezwykła, no, creme de la creme, Rebetiko.
O. No i pięknie, pięknie. To są nagrania, nie wiem, czy sprzed pierwszej wojny światowej, czy
no,
tuż po.
No kochaneczku, Luby, no to jest ja przed drugą wojną światową.
Nie, ja mówiłem o pierwszej.
A, o pierwszej wokalistce. Nie, no film jest z lat 60.
Nie zrozumiałeś. Jeszcze raz powtórzę.
Dobra.
To, co zacząłem mówić. Chodzi mi o to, że Roza Eskenazi, to co słyszeliśmy przed chwilą, to jest śpiewaczka i nagrania są sprzed II wojny światowej.
Tak,
ona nagrywała w latach 18-20 ileś, a od 1919 roku chyba są pierwsze jej nagrania. Chyba je mam, ale nie jestem 100% pewny. Uśmiechasz się, więc popraw mnie.
Nie będę cię poprawiał, kochany.
Proszę cię,
poprawię. Nie mam
dotowania. Ale my jesteśmy nietypowa.
Ona sama ukrywała swój wiek bardzo skrupulatnie do swojej śmierci w 72 roku. Cóż powiedzieć? No, polecam, drodzy słuchacze, słuchajcie Rozy Eszkenazi. To jest sam smak muzyki greckiej.
W naszym archiwum Radio Wnet mamy bardzo dużo jej utworów, kilkadziesiąt, no powiedzmy ze 20. A jeśli chodzi o muzykę grecką, no ja jestem greckim muzykiem, ale przy Adamie Strugu to ja w ogóle nie mam pojęcia o greckiej muzyce. Tylko dlatego jestem greckim muzykiem, bo mój ojciec był Grekiem i matka Greczyna.
To bardzo dużo.
Podobno dużo, ale jedynym fachowcem, takim naprawdę fachowcem od greckiej muzyki, to takiej prawdziwej greckiej muzyki, jest Adam Strug w Polsce. Nie znam nikogo innego.
Bardzo miło to słyszeć, ale nie jest to zgodne z prawdą.
Także dzwońcie do Adama Struga i się pytajcie, w jakich skalach były te utwory, jakie harmonie. Tu nie ma harmonii, co prawda, ale okej. Przejdźmy dalej. Ty jeździsz często. Byłeś w Omanie w tym roku.
Jeżdżę każdej zimy do krajów języka arabskiego. Nie do końca są to moje wybory, jeśli idzie o to, gdzie finalnie ląduję. Jeden z moich współpracowników, śpiewaków Monodii Polskiej, na co dzień jest arabistą i zimuje na Bliskim Wschodzie. Dobijam doń sam lub w większym składzie i tam sobie perygrynujemy także muzycznie. Cóż powiedzieć, jestem nieuleczalnym arabolubem. Popularyzuję muzykę i literaturę arabską przez całe swoje zawodowe życie. Niewiele wskurałem. Rodacy są dość odporni na wiedzę z innych stron świata. W tej konkretnie dyscyplinie, bo rodakom generalnie niczego nie brakuje. Ale jeśli chodzi o muzykę, to należałoby się jednak poduczyć.
No należało się poduczyć troszkę, nie bać się tego multikulti. Przecież
nie, przeciwnie. Multikulti się bać, nie bać się wyrazów endemicznych, homogenicznych. Te są zawsze najpiękniejsze.
No moim zdaniem nie należy się bać multikulti, bo multikulti, największy festiwal multikulti na świecie, w historii świata, odbył się w Krakowie, w Polsce. Organizatorem był minister Mariusz Błaszczak. I nazywało się to Zjazd Katolickiej Młodzieży Świata. Jak wiesz, ja mieszkam na Starym Mieście. Jak ja widziałem czarnoskórych Afrykańczyków, wiesz, z gitarkami, z bębnami, Kubańczyków, Chińczyków, Japończyków, no wszyscy byli na tym, było 2,5 miliona ludzi. Nie było większego festiwalu multikulti. To jest dla mnie multikulti.
Rozumiem. Tu mówisz o narodowości uczestników zjazdu, a ja o muzyce.
Też lubię mieszać muzyki, a ty lubisz czystość totalną.
Cóż.
Jakie masz plany?
moc planów dzieje się. Żeby nie zanudzać Państwa aktualnościami, zapraszam na stronę adamstruk.pl, gdzie zawsze przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem podajemy, co się dzieje. Teraz mamy Wielki Post w obrzędowości polskiej, więc dominuje repertuar pasyjny. Są to pieśni proweniencji szlacheckiej i gminnej ze wskazaniem na te pierwsze. Poza tym pracujemy równolegle, wracamy teraz na chwilę do Grecji, wybacz Milo, pracujemy równolegle nad Teognisem, to jest poeta z VI wiek przed Chrystusem, filozof, jego etyczne wycieczki w kontekście polityki znajdują odbicie u późniejszych filozofów, nie ma takiego, który by się do Teognisa nie odwoływał, muzykę do tegoż takie skrzyżowanie minimalizmu i powiedzmy muzyki dawnej napisał mój współpracownik, młodziutki kompozytor Michał Bem. Pracujemy nad tym we czworo, bardzo ciekawe instrumentarium, cokolwiek nie greckie, gdyż wiadomo, śpiewamy to oczywiście po polsku, tłumaczenie Jana Czubka, bardzo piękne, wyrafinowane. Poza tym...
A jakie instrumenty macie w zestawie?
W tym konkretnie zestawie jest to klawesyn. Jestem szczęśliwym posiadaczem tegoż.
Widziałem.
Fisharmonii również.
Też widziałem.
I dwóch śpiewaków, dwóch tenorów. Także jest to taki skład, powiedziałbym, cokolwiek nieoczywisty. W sumie nie spotkałem się jeszcze z takim zderzeniem tych akurat dwóch instrumentów klawiszowych, ale brzmi to po prostu absolutnie pięknie. Mhm. Michał napisał liryczne dzieło. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo piękne. Jednocześnie wymaga nie lada maestrii i od instrumentalistów, i od śpiewaków. Kiedy będzie premiera, poinformuję via media społecznościowe i na stronie, a może do ciebie się wproszę, żeby też poinformować
słuchaczy. Bardzo chętnie, bardzo chętnie, ale jeszcze jesteś bardzo... Na Facebooku jeszcze masz stronę, profil.
No tak, właśnie.
I tam, bo ty powiedziałeś o stronie internetowej. Bo
tak, jest fanpage Adam, jest fanpage Adam Struk, oczywiście. Tam się różne rzeczy dzieją.
I tam bardzo radzę wam tam wejść, bo ciekawe teksty Adam, nie tylko, że przepięknie jest wspaniałym pieśniarzem, śpiewakiem, wokalistą, ale równocześnie ma lekkie pióro. Bardzo, bardzo fajne rzeczy pisze. Warto sobie tego posłuchać. A teraz posłuchajmy, co my tam mamy.
Mogę zapowiedzieć znowu?
Dobrze, ale co to będzie?
Jem.
O. Żebyś wiedział, bo ja przestawiłem kolejno.
A, rozumiem, dobra. Masud al-Amartli, tylko bardzo szybko powiem, co jest czym. Zniknąłem z eteru.
Nigdzie się nie śpieszyłem.
Tak, ale zniknąłem chyba z eteru na chwilę. Mianowicie, proszę Państwa, to jest taki wczesny gender, bo facet...
Co to jest gender?
Wyjaśniam. Facet urodził się kobietą. Nie chciał nią być. Ja w to nie wchodzę, we żadne kwestie światopoglądowe, ale ten życiorys tam się w ogóle wydarzyło w życiu tego człowieka. Jest absolutnie nieprawdopodobne. Wszystko dzieje się na przełomie XIX i XX wieku. Facet umarł w 1944 roku w okolicach Basry irackiej. Masud al-Amartli z przejmującą, niezwykłą chrypką i plemiennym śpiewem Doliny Tygrysu.
Solo śpiewać?
Śpiewa solo, ale oczywiście są tam, będą tam oczywiście akompaniować mu instrumenty miejscowe.
No proszę Państwa, nieźle. Dzisiaj tak sporo cudownej, przepięknej muzyki przyniósł nam Adam. To było skąd?
To jest Dolina Tygrysu, dzisiejszy Irak południowo-wschodni. Przy granicy z Persją, ale Masud śpiewa zdecydowanie muzykę plemienną własnej grupy. Bardzo szybko o nim jeszcze, bo...
Proszę.
Rodzi się...
Nigdzie się nie śpieszymy.
Tak. Jest końcówka ostatnie lata XIX wieku. Rodzi się dziewczyna, która w okresie dojrzewania informuje rodzinę, że jest mężczyzną. Rodzina bierze ją za fraki, informując tak, to nie wydamy cię za mąż, będziesz całe życie pasła kozy. Dziewczyna ucieka do dużego miasta, gdzie jako mężczyzna przedstawia się miejscowemu, jakiemuś takiemu, powiedzmy, kacykowi. Aha. Ten zakochany w jego śpiewie daje mu żelazny list i z tym żelaznym listem wraca w swoje strony. Gdy miał 18 lat, w czasie pasienia kóz, sąsiedzi postanowili udowodnić jemu, że jednak jest kobietą. Aha. Zasadzili się nań, żeby go zgwałcić. Tak. A on nie tylko ich pobił, czterech chłopa.
Wow.
Nie tylko związał, ale jeszcze jako niewolnych przyprowadził do wsi. Wtedy społeczność uznała w nim mężczyznę. Wow. Wyjeżdża raz jeszcze do Basry, a istotny szczegół, umiera ten jego patron, powiedzmy, on znowu musi się salwować ucieczką. Mhm. Najpierw w Basrze, potem w Bagdadzie, tam sesje nagraniowe, dosyć wczesne, stąd te nagrania, które teraz mamy, one właśnie były robione w Bagdadzie, w latach 20. i 30. No i niestety robi błąd, żeni się. I teraz mamy dwie opcje. Informacja pierwsza, umiera na cholerę w 34, druga, otruła go żona. Tak czy siak, jest to głos absolutnie niezwykły. To, co tutaj zaprezentowaliśmy, to jest taki, to jest taka, rzecz powiedziałbym, najbardziej komunikatywna, bo on rzeczywiście czasami jedzie tak kusymi skalami, tak dawnym śpiewem, tak niepokojącym też, niezwykłym. Nie bez kozery tam sytuuje się Eden. Czego słuchano w Edenie? No właśnie takiej muzyki.
Teraz już wszystko zrozumieliście, moi drodzy, więc zanim zapomnę, to wam przypomnę. patronite.pl/radiownet. Jedno słowo radiownet. patronite.pl/, czy tam jak to się, / radiownet. I prosimy o pomoc w utrzymaniu radia. Bo jak zauważyliście pewno wszyscy, którzy nas słuchacie, my nie mamy tutaj reklam, nie żyjemy z reklam. Jak są jakieś reklamy, takie mikroskopijne, to są raczej zaprzyjaźnionych firm i przede wszystkim spółdzielni różnych i tak dalej, i tak dalej.
Ja chciałbym sobie się wciąć, bo ja muszę, wiesz, Greku, na chwileczkę. Bo ja tutaj mówiłem o muzyce w Radiu Wnet, którą tak postponowałem.
Ja chciałem od Patronite, już teraz ty masz.
Tak, ale wiesz, do czego zmierzam. No. Radio Wnet jest bodaj najbardziej pluralistyczną rozgłośnią w Polsce. W tym sensie, że tu rzeczywiście wypowiadają się ludzie nie tylko obu stron tego nieszczęsnego sporu, ale wszyscy inni. No, najlepszym dowodem jest też to, że ja się tutaj pojawiam, w tym sensie, że jednak mówię takie, te moje komunikaty nie są, powiedziałbym, dosyć przyjemne ani łatwe.
No, sekcja lewacka ma same
Nie przeceniając oczywiście własnego przekazu, nie? No, powiedzmy, jesteśmy, znaczy ja na pewno aktorem charakterystycznym, ale w tej kwestii muzycznej fakt, że ta antena jest otwarta na takie rzeczy, bardzo, bardzo dobrze o niej świadczy.
No również na awangardową muzykę jest otwarta, ale to zapomniałem ci jedno pytanie zadać, kiedy mówiłeś o muzyce katolickiej, powiedzmy, o tych trzech filarach muzyki tradycyjnej. Bo ja ostatnio od kilku lat chodzę również na msze łacińskie.
Tak.
Ja widzę, że jaka jest... Co prawda msza łacińska, no, najkrótsza na jakiej byłem, trwała 3,5 godziny. W ogóle nie jest to nudne. Niesamowita muzyka. Przyjechali co prawda śpiewacy z Niemiec na tą mszę. Jakubar jeden z Tarnowskich, wiesz, była msza w Tarnowie. W Tarnobrzegu. I mnie się straszliwie podoba ta msza łacińska, którą na pewno znasz, jest zupełnie inna od polskiej.
Nie. Jaką po malutku wyjaśnijmy.
Wytłumacz wszystko.
Mianowicie w 69 roku ukazuje się msza u Pawła VI. I w tych okolicznościach Kościół porzuca swoją starożytną liturgię na rzecz zreformowanej w językach narodowych.
Tak.
Oczywiście, jak w każdej dyscyplinie, także w liturgice, interesujący jest, moim zdaniem, wyłącznie oryginał. Tak się składa, że śpiewam mszę zwaną niesłusznie trydencką. Rok w rok pracuję na tych liturgiach. Odmawiam służby na Novus Ordo Missae, czyli na tej nowej mszy, którą nazwałeś polską, dlatego że ona sprawia wrażenie skleconej na kolanie. To nie działa tak, proszę Państwa, że można sobie wymyślać mszę. Ona tylko pozornie oddaje w językach narodowych to, o co szło w liturgii tak zwanej przedsoborowej czy trydenckiej. Te określenia są niepoprawne. Idzie w istocie o klasyczny. Dlatego, że Tridentina niczego nie wymyśliła, Sobór Trydencki, tylko przyjął klasyczny ryt rzymski jako obowiązujący w kościele. To jest ta najstarsza forma liturgii rzymskiej właśnie, łacińskiej, prawda? Najstarsza. I trudno też jest opowiadać o tym, dopóki się tego nie doświadczy. Dość powiedzieć, że polska muzyka katolicka dawnych wieków tworzona była właśnie w kontekście tej liturgii, a nie tej odnowionej. Dlatego w tej nowej nie sposób ani pomieścić chorału, który jest własnym śpiewem kościoła, bardzo pięknym, starożytnym, ani pieśni w całości, bo wszyscy się spieszą po dwie strofy, czy tak zwane też zwrotkami, koniec, pozamiatane. W ten sposób wszystkie sensy, włącznie z teologicznymi, są niejako uszczuplone. Także jeżeli ktoś ze słuchających nas katolików, nie bacząc na ten szum, który się w tej chwili toczy wokół tradycjonalistów katolickich, w związku z prawdopodobnymi konsekracjami biskupimi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, proszę na to nie zwracać uwagi, na ten szum, skupić się na przekładzie, na tym pokładzie kulturowym. To jest właśnie katolicki oryginał, wart na pewno polecenia. Charakterystyczne jest to, co powiedział Milo, że mu się nie nudziło. Właśnie ona się nie nudzi, a ta nowa sprawia wrażenie właśnie takiej, powiedzmy, trochę taki aerobik duchowny. Wstajemy, siadamy. I jeszcze rąsia, wiesz? I takiej w ogóle nie... To jest grane. W tej starej kapłan jest ofiarnikiem, wszyscy zwróceni są do ołtarza i on tam rozmawia z Bogiem w naszym imieniu i nam nic do tego. Oczywiście. Naszą rzeczą jest śpiewać, być skupionymi, uszanować to, a nie uczestniczyć, prawda? Bo czy my uczestniczyć, to możemy w koncercie. Ale jako, że przedmiotem naszego spotkania nie jest teologia, więc na tym poprzestanę.
Przedmiotem naszego spotkania jest życie. I jak przypadkowo na coś wpadniemy, co prawda ja przypadki nie wierzę, to lecimy. Dobra, czyli bardzo ciekawa opowieść tego śpiewaka, śpiewaczki. A teraz powiedz, co na zakończenie posłuchamy.
Otóż udamy się... Dobra, udamy się do Jemenu.
Jemen. Walczący z państwem, które leży tam, gdzie chce.
Otóż Jemen jest w bardzo trudnej sytuacji z wielu powodów. Dużo by opowiadać. 60% upraw, czuwaliszka jadalna, czyli kat, narkotyk ciężki. To jest jeden z nielicznych krajów muzułmańskich, który chodzi, państwo wybaczą, nawalony. I to skutkuje taką niestabilnością polityczną dosyć trwałą, ale to się dzieje też dlatego, że oni po prostu wiecznie od wszystkich dostają w tubę.
Tak.
Proszę raz jeszcze wybaczyć slang. Ale do czego zmierzam? Sztuką jemeńską w świecie arabskim określa się gatunek, w którym śpiewak jest jednocześnie wirtuozem lutni. Ceni się ją w całym świecie arabskim. W przeciwieństwie do innych muzycznych wyrazów arabskich, jest ona niezwykle witalna, co za chwilę państwo usłyszą. Yusuf al-Abadzi.
Adam, bardzo, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję.
Posłuchamy teraz muzykę Jemenu. Jeszcze muszę powiedzieć, że Jemeńczycy bardzo mi imponują. Miałem wokalistkę jemeńską w zespole, ale też jeśli taki mały kraj potrafi się przeciwstawić światu tak naprawdę, no to mi to imponuje.
Jeszcze coś? Wspaniała architektura, jedna z najpiękniejszych architektur świata.
Tak, gliniana. Słuchamy muzyki z Jemenu, prawdziwej.